Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Damska, dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
Elżbieta Zubrzycka, jak zwykle w piątek o tej porze. I dzisiaj, pani doktor, temat, który jest jak rzeka. Niewyczerpywalny, podobno najwięcej piosenek, które powstały, to są piosenki o miłości. No jakże w walentynki o miłości nie rozmawiać?
Tak, w związku z tym odwołamy się do dwóch książek w kolejnych audycjach. I pierwsza na dzisiaj to jest Psychologia miłości. Brzmi strasznie? No i zaraz się okaże, dlaczego. To no, ale jest to profesora Bogdana Wojciszka książka, wielu osobom znana, a ważna też dlatego, że wydawnictwo otrzymało bardzo wiele dziękczynnych listów, ponieważ ta książka uratowała ich związki, tych autorów, tych listów.
Ja sobie nie wyobrażałam wiele, wiele lat temu, że można o miłości mówić w sposób naukowy. Wydawało mi się to takie jakieś nieromantyczne, ale kiedy sięgnęłam do książki profesora Wojciszka, wszystko zrozumiałam. Pomyślałam sobie, dobrze, że jest taka książka. No. Bardzo porządkuje w głowie i rzeczywiście miłość też można opisać.
Tak, bo my żyjemy w pewnym micie. Mianowicie powszechnie uważamy, że prawdziwa miłość trwa wiecznie, a przynajmniej to do śmierci. A oznaką prawdziwej miłości jest to, że ona się nie zmienia i ciągle trwa w takim samym stanie.
Czyli te motyle w brzuchu, tak?
Nie wiem, co ludzie przez to rozumieją, ale pewnie motyle w brzuchu też. No, ale jak patrzymy na przykład na bajki i różne opowieści, to jest pokochali się, pokonali te wszystkie trudności w drodze do siebie, a potem wzięli ślub, a na tym ślubie byłem, miód i coś tam piłem, tak, i wino piłem. I oni potem już długo i szczęśliwie żyli. No i to są takie bajki, że właściwie jak już się zakochali, to już jakby nie będzie więcej problemów.
A tymczasem miłość to jest złożone zjawisko. Miłość jak się okazuje.
Tak. I zmienność towarzyszy nam na wszystkich polach, ale w miłości też. I w czasie trwania związku, już potem ślubie, bardzo wiele będzie się w nim działo. I to nie dlatego, że ci partnerzy źle się dobrali, czy że jakieś pojawiają się problemy w związku, chociaż często temu się przypisuje te zmiany, które zachodzą. Natura miłości jest taka, że ona się z czasem zmienia i przekształca.
Czyli jest to natura dynamiczna.
Właśnie.
I pewnie warunki zewnętrzne często wpływają na to, jak się para zachowuje, tak? Jak ten związek się ma. Czy on przetrwa, czy nie przetrwa?
Wiele na pewno warunków zewnętrznych. Niemniej, żeby były wszystkie sprzyjające i żeby oni oboje mieli niezwykle kompatybilne, że to, użyję tego słowa, charaktery. I wszystko układało się jak najlepiej i tak ta miłość będzie się przekształcać. I o tym dzisiaj będziemy mówić, w jaki sposób ona się przekształca. Na razie tutaj nie wchodzimy w temat, co my możemy nabroić w tym związku. To w następnej audycji, jak będziemy mówić projekt związek, w jaki sposób podtrzymywać tę miłość. Ale dzisiaj zobaczmy, na czym polega ten proces.
No właśnie, mnie się bardzo podobało rozebranie miłości na czynniki pierwsze przez wspomnianego tutaj profesora Bogdana Wojciszkę, do którego wielokrotnie się będziemy odnosić, bo opieramy się na książce Psychologia miłości. To rozłożenie miłości na takie trzy podstawowe czynniki. Namiętność, intymność, zobowiązanie, zaangażowanie, niektórzy to nazywają decyzja. Mhm,
decyzja, tak. W rzeczywistości właściwie Robert Sternberg w 1986 roku pierwszy wyróżnił je składniki, ale to się wszystkim spodobało i zrobiono bardzo dużo badań na ten temat. No i spróbujmy omówić wszystkie trzy. Pierwsza to namiętność. Namiętność to jest uczucie, które pojawia się silne, pierwsze, gwałtownie rośnie. I w tym czasie wydziela się dopamina, czyli hormon szczęścia. On jest troszkę uzależniający, więc to już jest taka dobra podstawa po temu, żebyśmy się trzymali danej osoby, która tę namiętność w nas wzbudza. I co jest ważne, że namiętność dotyczy związków romantycznych i erotycznych. Natomiast już nie związków przyjacielskich z rodzicami, no może trochę dziecka do matki. Ale generalnie rzecz biorąc, namiętność łączy się ze związkami romantycznymi i erotycznymi. Ale jest też mieszanką uczuć. Zachwyt, pożądanie, radość, tkliwość, jak i negatywnych. Wiemy, że na początku związku to właśnie strasznie trudno go przetrwać, bo jesteśmy tacy pełni niepokoju, a jednocześnie mamy taką siłę, która nas do danej osoby przyciąga. Więc też niepokój, zazdrość, tęsknota. I właściwie to, co dominuje w namiętności, to potrzeba maksymalnego połączenia się z tą naszą drugą połówką. I można powiedzieć, że takie opisać by to można było jako pragnienie i poszukiwanie bliskości fizycznej. Taki przypływ energii mamy, ciągle uczucie podniecenia, w takiej manii właściwie żyjemy.
Takie papuszki nierozłączki, tak?
Ale nawet
tak
ta osoba,
patrzy na taką parę.
Idziemy do pracy, to jesteśmy tacy naładowani tą energią, bije nam serce, jak jesteśmy blisko tej osoby, musimy jej dotykać i cały czas myślimy o seksie. Mamy obsesję na punkcie tej osoby, marzymy o niej na jawie. Jesteśmy po prostu nieobecni psychicznie, jeżeli tej osoby w pobliżu nie ma. A jak jesteśmy w pobliżu niej, to właściwie mamy poczucie, że jakość naszego życia się zmienia. To jest potężne uczucie, ta namiętność.
No i ja rozumiem, żeby się chciało, żeby ta namiętność dominowała całe nasze życie, a tak niestety nie jest. Rośnie, tak, do pewnego momentu.
Tak, osiąga szczytowe natężenie, a potem równie szybko opada.
Mm-hmm. I zaczynają się problemy?
Nie, zaczyna się nowa faza. Im silniejsza namiętność, tym więcej też zachowań wzmacniających. Na przykład patrzymy sobie w oczy. Dotyk oczywiście nakręcają słowa, które słyszymy. To, że się odizolowujemy, patrzymy na siebie i nie ma świata dookoła nas, prawda? A potem się zostajemy sami, rozpamiętujemy uczucia, zdarzenia, dotyk i tak dalej. I to wszystko ją nasila i nakręca. I namiętność sama w sobie ma to, że ona może tylko rosnąć. Bardzo trudno utrzymać namiętność na jakimś stałym poziomie. Więc ona rośnie, dochodzi do pewnego szczytu i zaczyna opadać. A to wynika też z tego, że my w tej namiętności idealizujemy tego naszego partnera czy partnerkę. Ta osoba jest po prostu nadzwyczajna, nie ma drugiej takiej. Gdyby wszyscy byli tacy, świat byłby dużo lepszy i tak dalej. I to powoduje nam jakby takie zupełne oddanie się temu uczuciu namiętności do tej osoby. No ale potem czas mija, troszeczkę na realizmu przychodzi, zauważamy, że jednak każdy człowiek ma swoje jakby dla nas trudne strony. My też jesteśmy dla tej osoby jakoś tam trudni, no i powoli...
No i też się przyzwyczajamy, tak? Się oswajamy już z tą osobą. Już to nie jest pierwszy, drugi czy trzeci dotyk, więc te reakcje chyba naturalnie no, nie są tak płomienne. Podobno profesor Wojciszkę, z tego co pamiętam, pisze w książce, że około drugiego roku trwania tego związku ta namiętność zaczyna pikować w dół.
Tak, tym bardziej, że namiętność wiąże się z taką zaborczością i zachłannością. Więc to nas wyrywa z dnia codziennego, z naszego codziennego życia. I w tym życiu zaczyna pojawiać się pewnego rodzaju chaos, nieuporządkowanie. To nas też zaczyna męczyć i odciągać, no bo trzeba to życie znowu jakoś objąć ramionami i prowadzić dalej do przodu w miarę uporządkowany sposób. Dlatego ta namiętność bywa też porównywana do narkotyków. Ciągle chcemy więcej i więcej, żeby uzyskać ten sam poziom, którego oczekujemy. Tego niesłychanego zachwytu i dlatego taka zachłanność. No i niestety potem jest tak, że ta namiętność wygasa, szybko to spada, ten poziom tej namiętności. No a czasem bywa to nawet połączone z takimi przykrymi emocjami, jakiegoś pewnego rodzaju zawodu. Ale jeśli nie, jeśli związek jest na dobrej drodze w rozwoju, to tworzą się nowe jakości. Namiętność wprawdzie spada, po tych powiedzmy, że tam dwóch latach, ale to oczywiście jest bardzo indywidualne, ale pojawiają się inne rzeczy.
Pojawia się intymność, tak? I mnie się wydaje, że to chyba najciekawszy rozdział w życiu takiej pary.
Tak, jak się z kobietami rozmawia, to tak uważają. Chcą intymność
i chcą
się tej trzeciej.
Inaczej, tak?
Nie wiem, tak mówię trochę tak żartobliwie. Na wyrost. Bo intymność to jest niewątpliwie bliskość. Poczucie, że znam tę osobę od zawsze. Pewnego rodzaju uczucia opiekuńczości wobec tej osoby. Ogromne zaufanie. I wydziela się wtedy oksytocyna, którą się uważa za taki właśnie hormon społeczny, macierzyński, opiekuńczy. Ale ona się wydziela nie tylko u kobiet, ona się także wydziela u mężczyzn. I dlatego intymność polega na bliskości, przywiązaniu i takiej zależności od siebie partnerów. Składają się na nią pragnienie dbania o dobro drugiej osoby, przeżywanie szczęścia w obecności tej naszej drugiej połówki, ogromny szacunek dla tej osoby, wzajemne zrozumienie, udzielanie sobie wsparcia, cierpliwość, troska, takie dzielenie się przeżyciami i różnymi dobrami duchowymi i materialnymi. Wymieniamy intymne informacje, jesteśmy bardzo otwarci, tylko z tą osobą możemy tak głęboko rozmawiać o wszystkim. Wiemy, że możemy na tę osobę liczyć w potrzebie.
Czyli mamy poczucie bezpieczeństwa właśnie przy tej osobie. Tak?
Ogromne uczucie bezpieczeństwa i myślę też takie, tak się obnażamy w tych bezpiecznych warunkach. Druga osoba poznaje nas od wszystkich stron i w pełni nas akceptuje. I to jest zresztą bardzo też taki ciekawy okres, zachwyt, który taki jest konieczny do namiętności. I ta otwartość, która towarzyszy intymności powoduje, że nasz partner ocenia nas często znacznie wyżej niż my sami. I wobec tego my mamy taką szansę na to, żeby i nasze poczucie własnej wartości nareperować i poczuć się lepiej, jeżeli wyszliśmy z jakichś warunków, gdzie nas tam trochę ociosano jakimś kozikiem czy toporkiem i czujemy się nie takimi pełnowartościowymi ludźmi, to tutaj stworzone zostały warunki do tego, żebyśmy poczuli się naprawdę wartościowymi, wspaniałymi ludźmi. No i dlatego też intymność, ze względu na to, że to wynika od tego, jak się komunikujemy, jak ze sobą przebywamy, rośnie powoli, a jeszcze wolniej opada.
Czyli jeżeli... to jest taki proces długotrwały, tak? Ta intymność może trwać przez całe życie?
Intymność może trwać przez całe życie. Są tutaj dwa niebezpieczeństwa. Jedno jest takie, że kiedy my ją dobrze już rozwiniemy, to uczymy się od siebie nawzajem, w jaki sposób sobie dawać troskę, wsparcie, no bo na początku często walimy kulą w płot. Chcemy komuś sprawić przyjemność, ale nie te rzeczy sprawiają tej osobie przyjemność, to nam one sprawiają przyjemność, więc uczymy się drugiej osoby i przy dobrej, otwartej komunikacji coraz częściej trafiamy w samosedno. Uczymy się siebie nawzajem, ale po jakimś czasie, jak się nauczyliśmy, to jest jakby dosyć oczywiste, co my zrobimy, jak się druga osoba zachowa, kto co odpowie, jak podziękuje i robi się rutyna. A jednak dużo uczuć powstaje wtedy, kiedy jest trochę niepewności i kiedy jest zaskoczenie. Kiedy ta osoba ciągle jest świeża i ciągle wiemy, ojej, ale wymyślił, ale wymyśliła, tak, ale to zrobił, ale zrobiła. A nie przyszłoby mi do głowy, że można na to spojrzeć w ten sposób. Jest zaskoczenie, jest świeżość, jest nowe emocje. I czasem bywa tak, że jedna ze stron popada w taką, jakby to powiedzieć, ta rutyna tej osobie nie odpowiada, a drugiej jak najbardziej, bo się czuje bardzo bezpiecznie, przewidywalnie i to jest dla niej dobre, a któraś potrzebuje więcej podniety. I bywa, że potem ta intymność dla kogoś spada bardzo szybko.
I tutaj zaczynają się problemy, bo pewnie partner, partnerka troszkę rozczarowana tym związkiem zaczyna szukać.
Aha, szukać innego i kogoś znajduje na przykład.
No więc mówiąc prosto i krótko, pojawia się zdrada, czy może pojawić się zdrada?
Może. Jak to się wycofuje, bo ten związek stał się po prostu nudny. A druga rzecz, którą tutaj trzeba bardzo zważać, to jest to, że często w chwili słabości, na przykład w kłótni, ktoś z partnerów wykorzystuje te najbardziej intymne informacje, które otrzymał od drugiej osoby i wali w ten miękki punkt. Właśnie o to mi chodzi, że jeżeli my komuś zdradzamy jakieś te swoje sekrety, powinniśmy pamiętać jako zasadę numer jeden. Nawet w najgorszej kłótni nie możesz wytrzymać, nie panujesz nad sobą, wyjdź, napij się wody, zamknij się w łazience, idź na spacer na godzinę, dopiero potem wróć do rozmowy. Ale nigdy, ale przenigdy nie uderzaj w te najwrażliwsze miejsca. Zabijasz intymność, tworzysz ranę, która potem się cały czas tak jadzi, produkuje pod grubą być może warstwą blizny, ale cały czas produkuje pewnego rodzaju żółć, truciznę, przykrość i już nie da się tej intymności na nowo przywrócić w związku.
No dobrze, jeżeli ta intymność jednak przetrwa, to wchodzimy w kolejną fazę, czyli zaangażowanie, zobowiązanie, decyzje.
Podejmujemy decyzję o tym, że chcemy zrobić wszystko dla tego związku i tą relację miłosną przekształcić w stały związek.
A czy
i będziemy
się
w to angażować.
Pani doktor, w takim razie ta intymność od tego zaangażowania?
Intymność to są głównie odczucia. I ona tylko w pewnym stopniu poddaje się racjonalnej kontroli. Namiętność wcale. Natomiast jeżeli chodzi o to zobowiązanie, to jest coś takiego, że w nas wewnętrznie zapada taka decyzja, tak, to jest to, ja chcę z tą osobą spędzić życie, ja z tą osobą chcę zakładać dom, ja z tą osobą chcę przejść przez dobre i przez złe, ewentualnie mieć dzieci, tak? Więc w tym jest coś takiego, że my decydujemy się na to, że będzie nam towarzyszyć. Oddanie tej osobie, wyrzeczenie wielokrotnie się naszych jakichś tam potrzeb dla dobra tej osoby. Że jesteśmy pełni poświęcenia i ofiarności dla tej osoby. Przedkładamy dobro tej osoby często nad swoje czy nad inne ważne rzeczy. Chcemy tę osobę chronić i chcemy być wobec tej osoby lojalni.
Ale to nie pojawia się na początku w związku? Przecież takie myśli przychodzą do głowy, że chce się z tą osobą na zawsze, do końca życia. Czyli wtedy my nie myślimy, tak? Raczej odczuwamy w tej...
Na początku nie jesteśmy pewni, czy chcemy z tą osobą do końca życia. Patrzymy, jak będzie. Na razie
jest
świetnie.
Nawet w tej fazie namiętności też?
No ta namiętność przede wszystkim, myślę, że jest taką fazą, w której jeszcze nie ma jeszcze decyzji. Ta namiętność w miarę jej trwania i w miarę rozwoju intymności równocześnie pojawia się też to takie poczucie, no tak, to jest to.
Pani doktor, w takim razie dlaczego mając taką wiedzę i wiedząc, z jakich składników pomieszanych ta miłość się składa, mówiąc już tak troszkę technicznie, jest tyle rozwodów. Gdzie następuje błąd? W której fazie? Czy my nie potrafimy jakby odskoczyć od tej pierwszej fazy namiętności? Czy żyjemy jakąś iluzją, że tak będzie do końca życia?
Myślę, że wiele osób uważa, że miłość to jest ta namiętność. Jak namiętność się kończy, to te osoby uważają, o, skończyła się miłość, szukam następnej.
Czyli są po prostu uzależnione od tej dopaminy, tak? I cały czas starają się znaleźć kolejną
używkę. My żyjemy wszyscy w pewnego rodzaju wychowaniu i w pewnego rodzaju, nazwijmy to, hipnozie. Jak jesteśmy przekonani, że miłość to jest to, no to uważam, że się skończyła miłość. Gdybyśmy wiedzieli o tym coś innego, może byśmy tak do tego nie podchodzili. Wiele osób rani intymność innej osoby i będzie potem porzucana, czy ten ktoś będzie się z nią rozstawać. Znaczy, powodów rozpadu jest tak wiele, myślę, jak ile par, które się rozstały. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tych przemian i kiedy wchodzą w tą fazę trzecią, kiedy już namiętność już troszkę zmarła, tak? Są jakieś chwile może, kiedy jesteśmy w stanie wzbudzić sobie namiętność, ale nie to szaleństwo, co kiedyś, co spać, nie można oddychać, nie można sucho w ustach i tak dalej. Ta intymność została już naruszona przez wielokrotne małe świństewka, które sobie zrobiliśmy. Ale trwa to zobowiązanie i wkładamy wysiłek w utrzymanie związku. Widzimy, że nasz bilans zysków i strat jest dodatni, więc chcemy podtrzymywać ten związek.
A poza tym też wybaczamy sobie, tak? Na tym polega też miłość, myślę, że te małe świstewka, o których pani mówi, można wybaczyć, tak? Można o tym rozmawiać i to jest szansa na przetrwanie tego
związku. Jeżeli ktoś tego nie powtarza, potem kiedy sobie to wyjaśniliśmy, to można to oczywiście wybaczyć i oby było jak najwięcej tych wybaczeń. Ale jeszcze jeżeli chodzi o to podtrzymywanie związku, w tej fazie przyjacielskiej już, kiedy już jest to zobowiązanie, to także jak nie mamy zbyt wielu dostępnych, atrakcyjnych alternatyw dla tego związku, to też bardziej w nim trwamy, bo tak nie bardzo widzimy, gdzie moglibyśmy się przytulić lepiej, prawda? No i są też bardzo silne nasze wewnętrzne bariery, które przeszkadzają zerwaniu. Nasz system wartości, pewien nacisk społeczny, nacisk religijny, nie wolno i koniec, co by się tam w tym związku nie działo. No i też w jakimś sensie formalny, to znaczy zalegalizowanie małżeństwa, a przeprowadzenie rozwodu trwa, więc może zdążymy się pogodzić, zanim dojdzie do tego rozwodu. A też jednocześnie sformalizowanie małżeństwa znowu wzmacnia nacisk społeczny i być może także religijny na to, żeby ten związek się nie rozpadał.
Pani doktor, musimy kończyć dzisiaj naszą opowieść o miłości. I jak
zwykle... tutaj jeszcze taki może jeden cytat Johna Candy'ego.
No właśnie chciałam do tego cytatu, bo to jest ostatnio właściwie nasz rytuał, tak? Że pani przygotowuje jakiś trafny cytat, który podsumowuje to, co powiedziałyśmy.
To jaki to jest, który pani chciałaby zacytować?
No miłość to słowo używane do nazywania podniecenia seksualnego u młodych, przyzwyczajenia w sile wieku i wzajemnego uzależniania u starych.
No, czyli mamy tutaj taką właśnie metaforę tego, w jaki sposób ta miłość się przekształca. Ale widuje się czasem starszych ludzi, którzy rzeczywiście współpracują ze sobą jak dwa kółeczka zębate. No i tego byśmy wszystkim życzyli, żebyśmy byli mili dla siebie, uśmiechnięci dla siebie, doceniający, jak pani redaktor powiedziała, wybaczający i skupieni na dobrych stronach.
Doktor Elżbieta Zubrzycka, dziękuję pani doktor.
Dziękuję bardzo.
Dzisiejszy wykład o miłości. Iwona Dębska, ja również dziękuję. Zapraszamy za tydzień o stałej porze i będziemy rozmawiać dalej, co to w tych naszych związkach potrafi się dziać. A dzieje się bardzo dużo.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.